Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest Anna Duczmal-Mróz. Witam serdecznie.
Witam Państwa serdecznie, witam Pana serdecznie.
Pani Anno, właściwie powinienem zapytać, jak to jest, jak się kontynuuje rodzinne tradycje, bo kontynuuje Pani tradycję mamy Agnieszki w tej samej orkiestrze, legendarnej orkiestrze Polskiego Radia Amadeus. Ale zapytam, jak to się w ogóle zaczęło, że Pani zaczęła dyrygować? Przecież miała być Pani skrzypaczką.
Tak, to wszystko prawda, jednak los zrządził tak, że nastąpiła zmiana podczas moich studiów w Hanowerze. Historia jest taką historią jak trochę jak z amerykańskiego filmu. Zawsze się śmiejemy, że tak to właśnie taka niesamowita historia, ponieważ ja grałam w orkiestrze symfonicznej właśnie w Hanowerze i przyjechał do nas światowej sławy dyrygent A.G. Owe, wtedy taki bardzo, bardzo znany, bardzo ceniony, i któregoś dnia zapytał, czy ktoś chciałby zadrygować, ponieważ on zamierza otworzyć klasę dyrygencką. I tak paru moich kolegów się zgłosiło, a pod koniec kolega z pulpitu, wiedząc, kim jest moja mama, dla żartu podniósł moją rękę w górę i nie miałam wyjścia. Musiałam stanąć przed orkiestrą i tak właśnie moja przygoda zaczęła się z Beethovenem siódmą symfonią, kiedy to stanęłam przed orkiestrą, zastanawiając się, jak zacząć. Mimo że mam dyrygentkę, to nigdy tak naprawdę nie zastanawiałam się, jak dobrze zacząć utwór. Zamknęłam więc oczy i poddałam się całkowicie muzyce. I po tym występie A.G. Owe podarował mi swoją batutę i powiedział, że absolutnie muszę zostać dyrygentem i on nie spocznie, póki tym dyrygentem się nie stanę. I wielokrotnie, muszę przyznać, stawał, że tak powiem, w mojej obronie, to znaczy na niemieckich uczelniach, żeby móc studiować dyrygenturę. Trzeba bardzo dobrze grać na fortepianie, ponieważ dyrygenci grają opery właśnie na fortepianie. I dyrektor ówczesny mojej uczelni powiedział, że nie jest to możliwe, ponieważ ja jestem skrzypaczką, a nie pianistką. W związku z tym A.G. powiedział, że jeżeli ja nie zostanę przyjęta, on nie będzie uczył na tej uczelni i muszą dać mi szansę. I taką szansę otrzymałam. To znaczy musiałam przygotować operę Mozarta Wesele Figara. Musiałam grać, śpiewać i dyrygować jednocześnie.
I grała pani na fortepianie?
Tak. Codziennie o 6 rano otwierałam szkołę i codziennie o 22 szkoły zamykałam, ćwicząc jak szalona. I mimo że dyrekcja była przekonana, że nie podołam temu zajęciu, a bardzo nie chcieli, żebym podołała, ponieważ uważali, że kobieta na stanowisku dyrygenckim w niemieckiej uczelni po prostu nie mieści w głowie, nie jest to możliwe. I tak przygotowywałam się prawie pół roku, zupełnie od zera tak naprawdę. Zagrałam ten egzamin i myślę, że wszyscy byli tak zszokowani tym, że ja tak się przygotowałam, że dyrektor powiedział, że udowodniłam właśnie, że faktycznie muszę zostać dyrygentem, bo z takim podejściem, z takim charakterem jak najbardziej się nadaje. I tak zostałam przyjęta na uczelnię.
To pani Anno, to prawie jak Grażyna Bacewicz, która przecież też była skrzypaczką znakomitą zresztą, a potem zasłynęła jako pianistka, grając własne utwory fortepianowe, które są dość dużym wyzwaniem dla pianisty.
Tak, życie jest bardzo zaskakujące i jeżeli ma się tą zaciętość i to takie charakter, który umożliwia pokonywać rzeczy tak naprawdę wydaje się nie do pokonania, ja głęboko wierzę, że wszystko można zrobić, tylko że to wymaga czasu i przygotowania. I to właśnie udało mi się udowodnić wtedy.
Ale dobrze, że o tym rozmawiamy, bo dużo mówimy ostatnio o różnego rodzaju parytetach, prawda, równouprawnieniu i tak dalej, aż tu się okazuje, że dyrygent na uczelniach niemieckich, dyrygent kobieta, to coś niebywałego, niewyobrażalnego. Zresztą jak pani mama jako pierwsza kobieta stanęła jako dyrygent na scenie mediolańskiej La Scali, to także się przyglądano z dużym dystansem, jak to jest możliwe, żeby kobieta była dyrygentem. Czyli nie jest tak najgorzej u nas, myślę, z tym równouprawnieniem. w Polsce.
Nie, nie, nie jest, absolutnie nie jest najgorzej. Nawet proszę sobie wyobrazić, że i w filharmonikach berlińskich kobieta już stanęła za pulpitem dyrygenckim i w Wiedniu. Także to się, ta świadomość ludzi, muzyków, dyrekcji wszelkich instytucji się bardzo zmieniła i zresztą kobiety też udowodniły, że potrafią być naprawdę znakomite, że profesjonalizm to nie jest kwestia płci, tylko odpowiedniego przygotowania i podejścia do tej pracy.
No właśnie, i to jest to. Aczkolwiek no, muszę sobie przypomnieć pani także taką historię chyba sprzed roku, z finału właściwie koncertu laureatów konkursu imienia Lipińskiego, kiedy wyszedł pan i życzył wszystkim skrzypkom laureatom, żeby zostali skrzypkami, a nie na przykład dyrygentami. I w tym momencie usłyszałem, jak pani mówi, no przecież ja jestem skrzypkiem. No tak to niestety wygląda, że ciągle się podchodzi do kobiety z batutą w ręku z dużą rezerwą, a przecież wiele takich przykładów już mamy w Polsce także, że tak do końca nie jest. Przecież nie jest to zawód tylko i wyłącznie dla faceta. Aczkolwiek trzeba tymi facetami kierować.
Oczywiście to nie jest łatwe zadanie. Praca dyrygenta nie jest łatwym zadaniem, dlatego wymaga odpowiedniej siły też psychiki, poza oczywiście odpowiednim przygotowaniem technicznym, przygotowaniem wiedzy swojej. Natomiast ja myślę, że ja pamiętam moje pierwsze 10 lat pracy jako dyrygenta, że to były dla mnie jako kobiety i to w dodatku młodej, one były bardzo trudne. Oczywiście muzycy niekoniecznie od początku byli przekonani do mojego istnienia na tym stanowisku. Natomiast kolejne 10 lat, kiedy ja już jakby zapracowałam na pewną opinię, muzycy wiedzą, czego się po mnie spodziewać, wiedzą, jak będę pracować i co ta praca może przynieść. Dlatego jakby nabrali pewnego zaufania do tego, jak będzie wyglądać tydzień naszej pracy, jakie będą efekty tej pracy na koncertach. Myślę, że wszyscy dyrygenci, młodzi szczególnie, no, muszą przejść tą drogę, w której pokażą orkiestrom, które grają przecież tyle lat, z tyloma dyrygentami różnymi i znakomitymi i niekoniecznie, ale mają porównanie ogromne w stosunku do innych dyrygentów, i wiedzą, czego mogą oczekiwać i czego chcą oczekiwać od dyrygentów, którzy przed nimi stają.
No tak, ale pani miała wspaniałe doświadczenie, przecież była pani asystentem wspomnianego maestra właśnie w orkiestrze tak. NDR, to jest orkiestra radiowa niemiecka. Była pani tak. asystentem szefa, asystentem dyrygenta w Orkiestrze Filharmonii Narodowej w Warszawie. No było tego sporo, także miała pani naprawdę do czynienia jako młoda osoba z takimi, no powiedzmy sobie uczciwie, muzycznymi wyjadaczami, bo niektórzy muzycy orkiestry tacy są.
Tak, ja zostałam rzucona na bardzo głęboką wodę w zasadzie od samego początku, od pierwszego roku jakby moich studiów dyrygenckich, naprawdę w najlepsze orkiestry, jako w asystentury u znakomitych dyrygentów. Później konkurs Fittelberga przyniósł mi od razu, mając 23 lata, bardzo wiele zaproszeń. Także ja od razu, od samego początku...
No, tam była pani zauważona jako jedna z największych osobowości tego konkursu.
Tak. I od samego początku jakby swojej drogi dyrygenckiej zostałam jakby wrzucona prosto w pracę z profesjonalnymi, bardzo dobrymi orkiestrami. I to było oczywiście bardzo wymagające zadanie, ale ono mnie bardzo wiele nauczyło. W związku z tym no, ta kariera moja się dosyć szybko mogła rozwijać, mając takie możliwości. Ja też bardzo wiele, to zdaję sobie z tego sprawę, zawdzięczam właśnie bardzo wielu osobom, dyrygentom również, to co mam. I jestem niesamowicie za to wdzięczna, że mogłam pójść tą drogą, którą udało mi się pójść.
No a jak to jest, jak się jest drugim dyrygentem w orkiestrze, w której pierwszym dyrygentem jest mama?
To jest zadanie szczególnie trudne. Myślę, że najtrudniejsze.
I na kontrabasie gra tata.
Tak. Bywało tak, że tata mówił do mnie w trakcie prób Aniuleczku albo Agnieszko, bo też mu się już później myliło, z którą pracuję. Także to były takie dosyć zabawne historie, ale Niewątpliwie tutaj jest taka sytuacja, w której ja jestem zawsze porównywana ze swoją mamą, mimo że jestem zupełnie osobnym bytem. Oczekiwania wobec mnie w związku z tym, że pracuję ze swoją mamą i z orkiestrą swojej mamy, też są dużo większe niż przy innych młodych dyrygentach. Dlatego ja zawsze bardzo tego pilnowałam, żeby pracować również poza orkiestrą, żeby rozwijać się z orkiestrami symfonicznymi i operowymi. Dlatego,
no
że
właśnie,
również, bo w ten
opera.
Sposób też tak jest, pokazuje, że mama mi nie dała, tylko ja na to ciężko pracuję.
No właśnie, a te doświadczenia operowe? Również w operze bałtyckiej, to wprawdzie był balet, bo to Sen nocy letniej, ale to także zupełnie coś innego.
Tak, opera to jest niezwykły świat. Ja dosyć długo czekałam, żeby w niego wejść. Tak naprawdę 18 lat swojej pracy zawodowej, ale przez ten czas, że tak powiem, wymyśliłam sobie różne inne projekty symfoniczne i kameralne i w pewnym momencie dojrzałam do tego, żeby tworzyć operę, którą absolutnie pokochałam, bo praca i ze śpiewakami, i z reżyserami, i z tym zupełnie innym światem jest niezwykła. To jest naprawdę, człowiek przenosi się w inny świat.
A proszę mi powiedzieć, bo powiedzmy sobie szczerze, praca dyrygenta jest pracą, która zabiera bardzo dużo czasu, bo to nie jest praca indywidualna. Pani musi pracować z zespołem, czyli są próby, niezależnie od tego, czy to jest orkiestra kameralna, czy to jest orkiestra symfoniczna, czy to jest teatr operowy. Próby mają konkretne godziny, trzeba się do nich przygotować. Ma pani czas na jakieś takie, że tak powiem, pozamuzyczne zainteresowania?
Tak, oczywiście. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby nie zamykać się tylko i wyłącznie w swojej pracy i tylko i wyłącznie w muzyce. Dlatego, że na tą moją wyobraźnię dyrygencką i na odczuwanie jakby muzyki wpływa również to, jakie prowadzę życie swoje prywatne. Ja bardzo dużo czasu spędzam, staram się z przyjaciółmi, spędzam dużo czasu sportowo, ponieważ mój syn bardzo lubi jeździć i na rowerze, jeżdżę na deskorolkach, na hulajnogach. Bardzo często wybieramy się na długie wyprawy, czy rowerowe, czy piesze wycieczki, ponieważ uwielbiamy zwiedzać. Uwielbiam też czytać. Bardzo dużo czasu, w zasadzie każdą wolną chwilę spędzam właśnie na czytaniu. Ponieważ nie mam telewizora, jestem szczęśliwą posiadaczką pustej ściany bez telewizora, w związku z tym mam bardzo dużo czasu na książki, na czytanie, na spędzanie czasu razem, wspólnie, planowaniu kolejnych wycieczek, kolejnych podróży.
To jest takie pytanie, które od jakiegoś czasu zadaję wszystkim, z którymi rozmawiam, a do tego pytania zainspirował mnie Leszek Możdżer, który, jak rozmawialiśmy o Mieczysławie Koszu, bo on przecież właściwie stworzył muzykę tego zapomnianego, genialnego pianisty na nowo dla potrzeb filmu, powiedział, że Kosz musiał dużo pracować wyobraźnią nad utworem, podobnie jak to robił on, jeżdżąc na przykład do szkoły kolejką. Myślał, jak to wykona, jak to zrobi. Interpretacja rodziła się w wyobraźni. Czy u pani też tak jest?
U mnie interpretacja rodzi się jakby stopniowo. Oczywiście najpierw staram się dokładnie partyturę poznać od strony czysto technicznej. Natomiast głowa nad pewnymi frazami pracuje cały czas i najczęściej ta interpretacja, na którą się decyduję, jakby którą czuję, że jest moja, przychodzi w najmniej oczekiwanych momentach, czyli na przykład w momencie, kiedy jadę na rowerze do pracy albo spaceruję gdzieś w parku, gdzieś po prostu idę, czy gotuję i jednocześnie przy gotowaniu śpiewam sobie tą jedną frazę i zastanawiam się, jak ją poprowadzić. I to jest właśnie to, że my nigdy nie przestajemy pracować. W zasadzie nasza głowa nad interpretacją, moja głowa nad interpretacją trwa całą dobę. Odpoczynek mam tylko wtedy, kiedy śpię, bo cały czas myślę nad utworem, który mam przygotować. W zasadzie nigdy nie przestaję o niej myśleć.
A w czasach tych trudnych, pandemicznych, życie wraca do normy. Słyszałem niedawno koncert pod pani batutą z bardzo pięknymi utworami. Między innymi zafascynowała mnie sonata księżycowa Beethovena w transkrypcji na orkiestrę smyczkową. To jest bardzo interesujące. Zresztą to jest charakterystyczne dla Amadeusa. Przecież orkiestra była pierwszym zespołem na świecie, który wykonał w wersji na orkiestrę wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha. Ale kiedy będziemy mogli państwo, panią przede wszystkim usłyszeć w Gdańsku? Może w Filharmonii Bałtyckiej, może w Operze Bałtyckiej, czy Sen nocy letniej powróci?
Sen nocy letniej powraca w październiku. Także już w październiku będą mogli państwo usłyszeć to fantastyczne dzieło. Natomiast orkiestra cały czas jakby tworzy nowe dzieła. Mamy w tej chwili zaplanowane mnóstwo koncertów w zasadzie w całej Polsce. I również w Poznaniu będziemy wykonywać Prokofiewa utwory, będziemy Beethovena, koncert skrzypcowy w transkrypcji na orkiestrę kameralną.
Ciekawe, w roku beethovenowskim zresztą nie powinno to nikogo dziwić.
Oczywiście, my już myśleliśmy, że rok beethovenowski jest pisany na straty w związku z sytuacją pandemiczną, ale tak udało się, że wracamy do normalnego w miarę życia i będziemy wykonywać i koncert, i w tej chwili przygotowujemy wielką fugę Beethovena. Sonata księżycowa jest już w stałym naszym repertuarze. Także muszę powiedzieć, że po tych 3 miesiącach takiego trudnego zamknięcia, kiedy jedyne, co mogliśmy robić, to spotykać się i grać muzykę kameralną. I tak też zresztą zrobiliśmy, czego efektem są nasze poniedzielne teraz koncerty o godzinie 18 w internecie, ponieważ graliśmy regularnie właśnie kameralistetę, małe zespoły składające się z naszych muzyków. Nagraliśmy to i teraz możemy podzielić się tą częścią naszą czasu pandemicznego właśnie z publicznością.
W każdym razie czekamy na kolejne spotkanie, już może nie online, nie na łączach telefonicznych, ale po prostu na bezpośrednią rozmowę, bezpośredni występ dyrygenta, dyrygentki. Jak właściwie lepiej mówić, pani Anno?
Ja myślę, że dyrygenta.
Dyrygenta. Anna Duczmal-Mróz była państwa i Radia Gdańsk gościem. Do zobaczenia, pani Anno.
Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.